Ludzie i pieniądze.
Według najnowszych danych z 2025 roku chmura obliczeniowa stała się standardem w naszym kraju, a z jej usług korzysta już ponad 90% przedsiębiorstw. Polska notuje najszybsze tempo wzrostu w tym zakresie w całej Unii Europejskiej. No niestety, amerykańskie korporacje kontrolują większość rynku chmury publicznej w Polsce, jednak na naszym rynku budowane są rodzime. Dlaczego to ważne, aby takie powstawały? Jaką dają przewagę? Jak rozwój tej technologii, a także sztucznej inteligencji może wpłynąć na naszą pomorską gospodarkę, no także polską, ale jesteśmy na Pomorzu, więc głównie o pomorskiej będziemy mówić. Między innymi o tym porozmawiamy już za chwilę. Radio Gdańsk dziś gościnnie na Politechnice Gdańskiej. Jesteśmy na ogólnopolskiej konferencji poświęconej platformie chmurowej właśnie CASE. Iwona Wysocka, dzień dobry, a moimi Państwa gośćmi są dziś profesor dr habilitowany inżynier Henryk Krawczyk, kierownik projektu CASE, i profesor doktor habilitowany inżynier Bogdan Wiszniewski, kierownik projektu CASE. A za pół godzinki dołączy do nas także profesor doktor habilitowany inżynier Mariusz Kaczmarek, prorektor do spraw kształcenia. Dzień dobry panom.
Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie.
Konferencja jest poświęcona platformie chmurowej CASE, która powstaje na Politechnice Gdańskiej. Cały czas są prowadzone prace. Konferencja nazywa się CASE, innowacje technologiczne w sektorze publicznym, i chciałam zapytać, co się dzisiaj na tej konferencji będzie działo?
Na tej konferencji właśnie
profesor Henryk Krawczyk.
Zaprezentujemy możliwości platformy CASE. Ona jest rozwijana już od 2 lat. Do końca projektu pozostał niecałe pół roku. W związku z tym jest czas, żeby pokazać te możliwości dla całego społeczeństwa tutaj pomorskiego i krajowego. Program był opracowany, był w radio również prezentowany. Powiem, że składa się jakby z 2 części. Pierwszej to właśnie projektanci platformy CASE zaprezentują możliwości, a w drugiej części, co jest bardzo ciekawe i nowe, o platformie wypowiedzą się firmy, które korzystały z tej platformy już przez cały rok czasu. Ich doświadczenie jest najlepszym przykładem i zaprezentowania możliwości tej platformy.
A dużo takich użytkowników
ja
było?
Bym może dodał, tak.
Profesor Bogdan Wiszniewski.
To trzeba dobrze wyważyć, dlatego że to, co pan profesor Krawczyk powiedział, ten udział partnerów przemysłowych odgrywa bardzo ważną rolę w projekcie, dlatego że jesteśmy jednym z niewielu projektów, jeśli nie jedynym w historii tak wielkich projektów realizowanych z udziałem uczelni, który kończy się wynikiem na poziomie technologicznym TRL-9, czyli osiągamy gotowość produkcyjną. A żeby to osiągnąć, chcieliśmy to zbadać w rzeczywistych warunkach operacyjnych. W związku z czym ogłosiliśmy przetarg, zgłosiły się 3 firmy, które reprezentują zastosowania wysokiej klasy, nazwijmy to, bardzo wymagające w sektorze prawa, w sektorze sprawiedliwości, różnie to możemy określać, ochrony zdrowia i edukacji. I oni realizują swoje demonstratory swoich rzeczywistych przypadków użycia i w ten sposób dokonują walidacji. Jak ta walidacja zakończy się pozytywnie, a jesteśmy przekonani, że tak, to dopuszczamy do naszej platformy całą społeczność przedsiębiorstw działających w Polsce i obsługujących administrację publiczną.
Czyli taki eksperyment na żywym organizmie.
Tak, to się nazywa walidacja. To jest bardzo, bardzo ważna operacja w dużych projektach informatycznych. Tak? Czyli stwierdzenie, że nadaje się do użycia w docelowym środowisku.
No i wytłumaczyliśmy słuchaczom. Amerykańskie korporacje kontrolują większość rynku, jak już wspomniałam, chmury publicznej w Polsce. Co gorsza, amerykańska ustawa Cloud Act daje tamtejszym organom ścigania prawo żądania dostępu do danych przechowywanych przez amerykańskie firmy chmurowe, niezależnie od tego, gdzie fizycznie znajdują się serwery. Dlatego budowa własnych platform chmurowych ma ogromne znaczenie. No i właśnie dobrym przykładem są prace, o których tutaj panowie mówią, gdzie trwa tworzenie tej platformy naszej na Politechnice Gdańskiej, CASE. No i właśnie, ma ona uprościć, przyspieszyć rozwój inteligentnych usług. To teraz, czym jest platforma CASE? Do czego można ją wykorzystać? Kto będzie mógł z niej korzystać? Co w niej będzie można robić?
Oprócz tej platformy, właśnie jak kolega wspomniał, rozwijamy inteligentne usługi, czyli to są takie usługi, które wspomagają działania na dokumentach cyfrowych. Czyli w każdym urzędzie, nawet w firmach, dokumenty odgrywają istotną rolę, bo po pierwsze one dokumentują pewne procesy, które zachodzą, a jak również starają się pokazać, jakiego typu produkty są wytwarzane. I tutaj chciałem podkreślić, że właśnie analiza tych dokumentów do tej pory przede wszystkim właśnie w sektorze publicznym odbywa się w sposób taki ręczny. To urzędnik analizuje dokument, sprawdza, czy jest poprawny i na tej podstawie podejmuje pewną decyzję. W naszym przypadku chcemy tutaj zaprzęgnąć sztuczną inteligencję do pewnych etapów tego procesu analizy dokumentów. I to jest właśnie ta siła, bo jeśli pracownik pracuje nad dokumentem, analizuje dokument, nie jeden, ale cały stos, to ta praca zajmuje mu wiele godzin. Natomiast jeśli wspomożemy to sztuczną inteligencją, to ta praca odbędzie się w minutach. Proszę zauważyć, jaka jest różnica. Ta praca nie zastąpi tego pracownika, tylko pomoże mu przy przygotowaniu tych ostatecznych decyzji.
Dodałbym do tego, że jak tutaj pan profesor powiedział o tych dokumentach cyfrowych, my zajmujemy się w zasadzie wszystkimi rodzajami dokumentów cyfrowych, które mogą w obiegu publicznym się znajdować, a więc są to zarówno dokumenty tekstowe, gdzie główny ciężar usług tutaj dotyczy NLP, czyli Natural Language Processing, przetwarzanie języka naturalnego. Jego się nie da automatycznie przetwarzać, tak jak kompilujemy programy z racji złożoności. Niemniej sztuczna inteligencja sobie potrafi z tym poradzić, szczególnie duże modele językowe. Druga grupa to jest analiza obrazów. I tutaj podstawowym naszym use case'em są obrazy medyczne, bo mamy bardzo silny zespół na Wydziale ETI, który się tymi zagadnieniami zajmuje, oraz również dokumenty hybrydowe, to znaczy takie, które pierwotnie były dokumentami cyfrowymi i zawierały również obrazki, ale istnieją w postaci rastrowej. Czyli na przykład mamy skan podręcznika i teraz można dzięki tej analizie ten podręcznik uczynić interaktywnym. Czyli na przykład pojawią się dodatkowe linki na, czy odsyłacze, mówiąc po polsku, na stronie, które uczeń czy nauczyciel będzie mógł wykorzystać w czasie procesu edukacyjnego. I zresztą z tego rozwiązania właśnie jeden z naszych partnerów korzysta, który w tej chwili cały swój zasób ponad 6 tysięcy książek używanych w polskim szkolnictwie przetwarza do postaci interaktywnej. To również pomoże osobom, które mają pewne ograniczenia, czy w widzeniu, czy w słyszeniu, czy wolniej reagują na tekst, albo mają trudności z czytaniem, bo też tego typu przecież żeśmy już zidentyfikowali defekty u uczniów, to zdecydowanie poprawi proces edukacyjny. Także mamy dosłownie w każdym obszarze możemy to zrobić.
Czyli praca sądów zostanie przyspieszona. Patrząc z jednej strony, jeśli sądy przyłączą się, będą chciały korzystać...
Już się przyłączają, także...
No, to jest świetna informacja. Z drugiej strony przedsiębiorcy przestaną narzekać, zwłaszcza ci przedsiębiorcy, którzy oczekują na decyzje związane z cudzoziemcami, którzy będą u nich pracować.
Na przykład, tak jest.
Więc tutaj też przyspieszenie. Proszę bardzo, panie profesorze.
Może tak, tylko jeszcze tutaj istotne są regulacje prawne, bo... Ta analiza musi być zgodna z przepisami prawa. Jeśli te przepisy hamują pewne procesy, to tutaj sztuczna inteligencja nie poradzi. Tu jeszcze jest potrzebny człowiek.
Więc będzie się działo dużo, a co daje posiadanie, rozwijanie własnej chmury obliczeniowej naszemu regionowi? Czy to, jakie się z tym przewagi wiążą, te wartości dodane?
Przede wszystkim stajemy się liderem, dlatego że, tak jak już powiedziałem, jesteśmy jedynym tego rodzaju projektem na naszej mapie akademickiej. Do tej pory oprócz nas jeszcze w Polsce istnieje około 5 ośrodków, które taką albo większą nawet mocą obliczeniową dysponują. Natomiast problem polegał na tym, że w większości to było używane do badań naukowych, obliczeń dużej mocy. Natomiast od dawna naszym celem tu z profesorem, jak żeśmy dążyli do sformułowania wniosku na ten projekt i przystąpienia do konkursu, było właśnie power to the people, czyli dajmy tą moc, którą mamy, zwykłym obywatelom. A tymi zwykłymi obywatelami są również urzędnicy, którzy się właśnie z tymi tonami papierów muszą zmagać. W związku z czym my nie chcemy wyeliminować człowieka. My chcemy go ułatwić mu pracę, to znaczy, żeby on był, jego praca ograniczała się tylko do podejmowania decyzji, bo tego żadna sztuczna inteligencja nie jest w stanie zrobić, bo czasami są trudne decyzje, jakieś pomoc socjalna, na przykład tego typu dokumenty też przetwarzamy. Natomiast przygotowanie, czy w sądzie, czy w jakimś urzędzie dokumentów, wydobycie istotnej informacji, czy dla lekarza, to w każdym wymiarze znakomicie to przyspiesza. I my jesteśmy, muszę powiedzieć, z całą mocą tutaj liderem, jeśli chodzi o kraj. W związku z czym Pomorze, z racji tego doświadczenia, które zyskaliśmy już tutaj przez 2 lata, no i zamierzamy następne projekty kontynuować. Nie mogę za dużo mówić, ale mamy pewne szanse.
To, tak? O czym pan profesor może, to chętnie posłuchamy.
No to mówię, że są kolejne programy europejskie, do których aspirujemy i myślę, że będziemy na bazie tego, co do tej pory udało nam się zrobić, będziemy to dalej rozwijać. A to się będzie przekładało na dobro regionu.
Proszę, panie profesorze.
Chciałem podkreślić, że chmura, którą właśnie mamy i którą eksploatujemy, nazywa się Task Cloud. Powstała już 10 lat temu. To nie jest chmura, która powstała w tym projekcie. Ona jest eksploatowana już przez różne firmy, które wykorzystują tu różnego rodzaju własne usługi. Natomiast projekt CASE jakby stwarza nową jakość i nowe możliwości wykorzystania tej chmury. A mianowicie właśnie poprzez wytwarzanie takich usług i składanie z nich scenariusza działania, czyli tak zwanych aplikacji, które są dla firm niezbędne. To jest po pierwsze. I teraz proszę wyobrazić, panie pyta o tą chmurę, po co, dlaczego i jak ona wpłynie na rynek tutaj pomorski. Może podam taki prostszy przykład zastosowania. Kiedyś, proszę panią, każdy na biurku chciał mieć drukarkę, bo tworzył jakieś tam własne dokumenty, no i chciał je wydrukować. I teraz ile trzeba było drukarek kupić, żeby każdy z nich skorzystał? Dla każdego pracownika. I oczywiście ta koncepcja jest kosztowna i mało realna. W związku z tym, tak było zresztą, zrobiono wspólną drukarkę sieciową, której każdy może z pracowników skorzystać z jednej silniejszej drukarki. Czyli zaleta chmury polega na czymś podobnym, tylko nie dotyczy drukowania dokumentów, a analizy dokumentów. W związku z tym nie każdy musi mieć u siebie komputer wielkiej mocy obliczeniowej, analizować na nim różnego typu dokumenty, tylko wystarczy, że jest chmura o dużym potencjale obliczeniowym i z zewnątrz pracownicy różnych firm mogą z niej skorzystać. Jaka to jest dla regionu przydatność? Po pierwsze oszczędności, po drugie ci pracownicy poznają się z nową technologią, mogą wyjechać do Europy czy do Ameryki, już wiedzą, na czym to wszystko polega, bo mają własne doświadczenia. Dzięki temu mogą aranżować nowe projekty, nowe podpisywać umowy na temat nowoczesnych, inteligentnych produktów. Zaleta jest ogromna.
No to jest niesamowite. Proszę bardzo.
Ja bym dodał jeszcze jedną rzecz, mianowicie to właśnie specyfika sektora publicznego. Niestety nasz sektor publiczny nie może korzystać z big techów, bo przecież mamy ochronę danych osobowych.
No i o to chciałam zapytać właśnie.
To jest w przypadku medycyny to Europa już stara się to rozwiązać. Bardzo notabene przepisy RODO są najbardziej restrykcyjne ze wszystkich, które na świecie funkcjonują. Niemniej jeszcze trudniejszym zagadnieniem jest wymiar sprawiedliwości, dlatego że anonimizacja na przykład dokumentów nie jest prosta, bo to nie chodzi tylko o anonimizację danych osobowych, ale może to dotyczyć również anonimizacji pewnych zdarzeń, po których można kogoś zidentyfikować. Na przykład właściciel Porsche, który mieszka w miasteczku, gdzie tam powiedzmy kilkanaście domów się znajduje, prawda? Od razu wiadomo, o kogo chodzi. I tego to bardzo dużo pracy wymaga od urzędnika, żeby coś takiego zrobił. A druga rzecz, istnieje pokusa korzystania z OpenAI, z czata GPT i tak dalej. Nie mamy absolutnie na tym kontroli. Nie wiemy, czy prywatne osoby na przykład, które mogą podjąć jakąś decyzję, nie wspierają się już teraz tego typu narzędziami, więc musimy im dostarczyć narzędzi, które będą mogli używać w Polsce, tak? I my jesteśmy jako uczelnia gwarantem tego bezpieczeństwa, bo jesteśmy instytucją publiczną. Naszym celem nie jest generowanie zysku i na pewno tych danych nie jesteśmy w stanie sprzedawać dla zysku, co Big Techy oczywiście robią.
Robią i robią to bez żadnych hamulców, a te dane oprócz tego będą bezpieczne w polskiej chmurze. Tak. Będziemy wiedzieli, że nikt niepowołany z nich nie skorzysta. Nikt nie wykorzysta tajemnicy handlowej danej firmy, czy tajemnicy związanej z jakimś nowym wynalazkiem, bo ktoś nad czymś pracuje i te swoje dane trzyma właśnie w chmurze, więc dlatego to jest bardzo, bardzo ważne. A czy Polska, panów zdaniem, ma szansę stać się cyfrowym liderem regionu? Bo dużo się mówi, kiedy rozmawiam też często z przedsiębiorcami z branży IT, no i to panowie na pewno wiedzą, bo to jest taka szeroka opinia, że Europa to już się zwija, nie rozwinie się tak cyfrowo jak Stany Zjednoczone i Chiny, że my ich nie dogonimy. Ale czy my musimy ich gonić? Może to jest kwestia pewnych specjalizacji takich unikalnych, które dostaną Europejczycy i nie będą musieli korzystać w związku z tym z chińskich czy amerykańskich rozwiązań.
Jak te projekty, które, programy, które opracowała Unia, IPSEI, CIS, związany z rozwojem chmury obliczeniowej i projekt IPSEI AI, właśnie idzie w tym kierunku, żeby wykreować pewne takie suwerenne rozwiązania, które pozwolą na integrację wysiłków europejskich do budowy na przykład multi-cloud, czyli chmury złożonej z małych chmurek, ale ze sobą współpracujących.
Takiej federacyjnej.
Tak, czyli jeśli byśmy nie mieli na Pomorzu chmury żadnej, to niestety nie weślibyśmy do tego układu multi-cloud. To tu już jest wielka sprawa. Druga sprawa to jest właśnie wykorzystanie tej sztucznej inteligencji. Te dokumenty są w języku polskim. Czyli można oczywiście przetłumaczyć na język angielski i zaanalizować ją poprzez te wszystkie narzędzia sztucznej inteligencji dostępne z Ameryki. Ale pewne są niuanse. Nie wszystko sztuczna inteligencja tak łatwo przekłada z jednego języka na drugi. I jak już nasze badania wykazują, że potrzebne są oryginalne modele, które pozwolą rozwijać właśnie analizę tych dokumentów w języku polskim. I tu mamy właśnie pewną przewagę, pewną niszę. Zresztą kraje Unii Europejskiej starają się zbudować na przykład takie zorientowane językowo modele, wielkie modele sztucznej inteligencji, tak zwane LLM-y, które będą dedykowane dla każdego języka w każdym kraju. I to jest fajne, że właśnie dzięki temu jakość i możliwości tej sztucznej inteligencji będą większe, jeśli chodzi o analizę dokumentów.
Ostatnie zdanie, pan profesor.
Ja chcę powiedzieć, że na tle Europy nie wyglądamy źle, bo właśnie ostatnio przy okazji współpracy z naszymi partnerami europejskimi zrobiliśmy badanie, czy w każdym kraju europejskim istnieje narodowy, duży model językowy, który by rząd na przykład wspierał, bo wiadomo, że taki model będzie niezbędny, jeśli będziemy chcieli kwestie prawnicze rozwiązywać. No i okazuje się, że tylko zaledwie kilka krajów w Europie. To jest Portugalia, Francja, I chyba w Niemczech jeszcze coś się dzieje, a my mamy już od dawna nasz model PLUM, który jest bardzo silnie wspierany przez Ministerstwo Cyfryzacji i rząd. I to jest jakby polityka strategiczna państwa. Wydaje mi się, że to jest właściwa droga.
I do tego jeszcze jesteśmy dosyć rozbudowani, jeśli chodzi o cyfryzację usług publicznych. Jesteśmy jednym z też niewielu krajów w Europie, w którym to naprawdę nieźle działa. Profesor Henryk Krawczyk, profesor Bogdan Wiszniewski, Iwona Wysocka. Wracamy za chwilę.
Ludzie i pieniądze.
A ja przypomnę, Radio Gdańsk dziś gościnnie na Politechnice Gdańskiej. Jesteśmy na ogólnopolskiej konferencji poświęconej platformie chmurowej CASE. W naszym studio wyjazdowym goście profesor doktor habilitowany inżynier Henryk Krawczyk, kierownik projektu CASE, profesor doktor habilitowany inżynier Bogdan Wiszniewski, kierownik projektu CASE, profesor doktor habilitowany inżynier Mariusz Kaczmarek dołączył do nas, prorektor do spraw kształcenia. Jeszcze raz dzień dobry. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Pomorze staje się regionem bardzo ważnym energetycznie. Mamy Polską Agencję Kosmiczną. Walczymy o to, aby Gdańsk był jednym z ośrodków Europejskiej Agencji Kosmicznej. Oczywiście mamy prężnie rozwijające się uczelnie. No i właśnie, ważna sprawa to ta walka o ośrodek Europejskiej Agencji Kosmicznej. Zapytam banalnie, po co on nam jest potrzebny?
Znaczy, ośrodek...
Profesor Mariusz Kaczmarek.
Jak sama nazwa wskazuje, ośrodek europejski, tak? Jeśli byśmy ulokowali ten ośrodek na Pomorzu, w Gdańsku, to oczywiście wiąże się z tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury technicznej, obliczeniowej i tutaj Centrum Kompetencji STOS jak najbardziej wpisuje się w tę narrację, ale również są to setki, jeśli nie tysiące miejsc pracy dla inżynierów. Dla inżynierów. Nie tylko inżynierów również. Tutaj myślę, że absolwenci innych uczelni Pomorza znaleźliby pracę wokół tych technologii kosmicznych. No my tutaj na Pomorzu specjalizowalibyśmy się oczywiście w zabezpieczeniu infrastruktury Morza Bałtyckiego. Też analiza zdjęć satelitarnych. Jak najbardziej to są nasze kompetencje i tutaj chcielibyśmy, żeby ten ośrodek europejski ulokował się w Gdańsku czy w okolicach Gdańska.
Warto mówić o tych kompetencjach, dlatego że jak słyszę w dyskusjach, ktoś powie Europejska Agencja Kosmiczna, no tak, ale to raczej Rzeszów, tam gdzie jest lotnictwo, rakiety, a u nas tutaj na Pomorzu to właściwie nie ma uzasadnienia. A panowie wiedzą, że uzasadnienie jest, już pan profesor Kaczmarek powiedział w części. Dlaczego jeszcze, panowie?
Ja bym powiedział tak,
Bogdan Wiszniewski.
Może na podstawie mojego doświadczenia, bo mam w mojej karierze zawodowej epizod 4-letniej pracy w Polskiej Agencji Kosmicznej, w naszym centrum, które w Gdańsku się znajduje. Każdy kraj należący do Europejskiej Agencji Kosmicznej, a w tym jeszcze będąc członkiem Unii Europejskiej, ma pewną narodową specjalizację. I tak na przykład marzeniem Niemiec jest lądowanie na Marsie. Tak? I ten ośrodek DLR pod Monachium, Oberpfaffenhofen, bardzo intensywnie nad tym pracuje. Również są zainteresowani lotami załogowymi. Z kolei Francuzi głównie interesują się napędami, stąd rozwój rakiety Ariane, w związku z czym Rzeszów nie ma tutaj czego szukać, bo to jest bardzo mocny ośrodek i nie ma sensu rozdrabniać możliwości. Anglicy z kolei telekomunikacją przede wszystkim się interesują, bo tam główny biznes upatrują. Natomiast gdzie my możemy szukać naszej szansy? Właśnie to, jak pan profesor Kaczmarek powiedział, nasz region, Bałtyk stał się w tej chwili wewnętrznym morzem NATO, w związku z czym jest bardzo wiele rzeczy, które trzeba tutaj opanować, a danych jest w bród, dlatego że program Copernicus na przykład, który Unia Europejska od dłuższego czasu lansuje, te kolejne sentinele, które latają w kosmos, na podstawie zupełnie darmowej dostarczają te dane. My je możemy odbierać, jak tylko będziemy chcieli, możemy przetwarzać, jak chcemy, w związku z czym właśnie należy budować tą stronę kompetencje. Bo muszę powiedzieć, jak pracowałem w Agencji Kosmicznej, to też się spotykałem, jak rozmawiałem ze znajomymi czy ze studentami, z takim pogardliwym uśmieszkiem, tak, my tu tą naszą biedą, tańczymy tam w jakiś kosmos, jak to tam, nie wiem, pobyt na stacji kosmicznej 1 000 000 euro dziennie kosztuje jednej osoby. Więc to są potworne nakłady, trzeba, a tutaj mamy tyle problemów. ale właśnie z danych możemy stworzyć nową jakość życia, tak? Jesteśmy przyzwyczajeni do aplikacji satelitarnych, nie wyobrażamy sobie życia bez nawigacji na przykład, tak? W każdym samochodzie, w każdym telefonie to mamy dane pogodowe, wszelkiego rodzaju dane, również dane dotyczące naszego bezpieczeństwa, czy ekologicznego, czy militarnego. Jak najbardziej mamy w tej chwili moc obliczeniową w skali kraju, żeby to przetwarzać, czyli Polska jest w stanie jakąś istotną rolę odegrać, a dwa, że mamy naprawdę bardzo dobry zasób wykształconych ludzi. No przecież w pewnym momencie w OpenAI-u połowa pracowników to byli absolwenci Gdyńskiej Trójki.
No i to...
I możemy, no, Polak potrafi.
Polak potrafi, musimy zrobić wszystko, żeby te talenty u nas zatrzymać, profesor Henryk Krawczyk.
No tak, ja bym nawiązał do takiej analogii. Stół ma cztery nogi, czyli żeby coś powstało, to powinno na porządnych filarach to być zrealizowane. Na przykład agencja kosmiczna byłaby taką jedną nogą, a elektrownia atomowa drugą, rozwój tych aplikacji chmurowych trzecią, jeszcze właśnie rozwój tej infrastruktury drogowej, energetycznej czwartą. Jakbyśmy to razem ze sobą zintegrowali, to byśmy mieli solidny stół, czyli solidną taką metodę rozwoju Pomorza.
Dokładnie. A jakie byłyby z tego wartości dodane? Już tak sobie pomaszmy, że zapadnie decyzja, że jednak Biuro Europejskiej Agencji Kosmicznej będzie w Gdańsku. No i co z tego będzie dla nas wynikało? Tutaj dla nas Pomorze.
Ja mogę dodać też z perspektywy tej moich doświadczenia, bo tam byłem dyrektorem do spraw rozwoju. Przede wszystkim będą powstawały nowe firmy i będą tworzone miejsca pracy. To jest podstawowa sprawa, tak? Bo w tej chwili w naszym sektorze kosmicznym pracuje około 40-80 firm albo firemek, przepraszam, jeśli któryś ze słuchaczy pracujący w tej firmie poczuje się obrażony, ale to ciągle nie jest ta skala.
Tak, a w Polsce około 450 z instytucjami razem.
Tak, tak. A tutaj chodziłoby o jakieś większe, małe firmy, które stawałyby się większe, tak? I właśnie potencjał tkwi w danych. Tak jak mieliśmy etap pary, potem elektryczności, atomu, teraz mamy etap informacji, tak? W rozwoju cywilizacji ziemskiej. W związku z czym korzystajmy z tych danych, gdzie jest właśnie, są nieprzebrane zasoby informacji, z których można korzystać.
Czyli ściągamy do nas big techy, zatrzymujemy talenty, a może i ze Stanów Zjednoczonych udałoby nam się nasze talenty ściągnąć, biorąc pod uwagę, jaka tam jest polityka dotycząca migracji. Więc jeśli mogliby ci ludzie dobrze zarabiać u nas, ale myślę, że oni już teraz na zarobki tak nie patrzą, jak na możliwość rozwoju. A tutaj, jeśli by się otwarły te szerokie horyzonty rozwoju, to byłoby dobrze. To jak już jeszcze rozmawiamy też o nauce, Politechnika Gdańska czeka na komputer kwantowy. Wszystko jest przygotowane na jego przyjęcie, prawda?
Infrastruktura jest, moglibyśmy go wstawić. Potrzebny jest dlatego, że wszelkie badania innowacyjne wymagają złożonych obliczeń. Tradycyjne komputery mogą liczyć, powiedzmy, pewne algorytmy z czasem wielomianowym. Te złożone algorytmy liczymy w czasie wielomianowym, czyli dla pewnych danych o wymiarze x czas obliczeń rośnie na przykład kwadratem albo z trzecią potęgą. Natomiast komputer kwantowy ma tą zaletę, że te obliczenia właśnie złożoności takiej wykładniczej większej będą liczone w czasie liniowym, czyli szybciej i dokładniej. I stąd taka potrzeba jest budowy czy zainstalowania tego superkomputera.
Poza tym, przepraszam, to jest wyścig, tak? Musimy w tym wyścigu wziąć udział, bo za chwileczkę, jeśli ktoś nas przegoni, to będziemy peryferiami. A mamy zaplecze, jesteśmy w stanie to zrobić, więc teraz albo nigdy.
No, Politechnika Gdańska jako uczelnia badawcza, no jest to naturalny krok dalszego rozwoju, tak? Mamy Centrum Kompetencji 100 ze superkomputerem. Kolejnym etapem, no, jest komputer kwantowy, ale też chcemy się rozwijać nie tylko w sferze komputera kwantowego, ale generalnie technologii kwantowych, tak? To są również nasz przewodniki i tutaj mamy kompetencje, żeby rozwijać nasz przewodniki. Kwestia też rozwoju algorytmów, szyfrowania, deszyfrowania, oczywiście kryptografia. Także tutaj no, chcemy być w topie instytutów badawczych, uczelni badawczych i to jest naturalny krok.
To oznaczałoby skok innowacyjny dla przemysłu na Pomorzu. I załóżmy, że byłby ten komputer kwantowy tutaj w Gdańsku. Ja tylko słuchaczom powiem, że uczelnia jest, wynotowałam to sobie, bo to jest sporo informacji, chyba jedyną taką w kraju, która jest już przygotowana na montaż komputera kwantowego. Nie mylę się, tutaj nie przekłamuję. Mają Państwo odpowiednie pomieszczenia, zaprojektowano puste komory, są w bunkrze serwerowni, są technicznie przygotowane do montażu systemów chłodzenia wymaganych przez kubity. Tutaj temperatura bliska zeru absolutnemu, więc to jest niesamowicie wielkie technologicznie wyzwanie, które zostało tutaj spełnione. Wszystko jest. Czekamy i apelujemy o komputer kwantowy i to jest kwestia, bo chęci są, możliwości są, tylko pieniędzy nie ma. I kto tutaj może nam pomóc w sfinansowaniu tego komputera? Na co my czekamy? Na kogo? Na czyją decyzję?
Wyobraźnia polityków, moim zdaniem, tak? Żeby zacząć snuć wizję na następne 15-20 lat, tak?
Złożyliśmy wniosek do mapy drogowej. Jest taki właśnie związany z pozyskaniem funduszy na te cele, ale na razie jeszcze chyba czeka na rozpatrzenie.
Tak, no też próbujemy zainteresować podmioty zewnętrzne, duże firmy, sprzedawać im możliwości, nowe możliwości obliczeniowe, które się pojawiają, tak? Pojawią się modelowanie kwantowe, no żeby też partycypowały w tych kosztach.
No a to jest ważne, bo z tego co wiem, to uczelnia współpracuje też z przedsiębiorcami. Przedsiębiorcy mają możliwość korzystania z możliwości komputera Kraken. Jest pewnie kolejka, no bo wiadomo, komputer jest jeden, ale jeśli pojawi się komputer kwantowy, no to możliwości technologiczne rozwoju tych firm, obliczeniowe, no to... To w ogóle wyobraźni brakuje, żeby powiedzieć, jaki to będzie skok technologiczny. Dlatego warto jest też podmioty publiczne, znaczy prywatne, jeśli dysponują jakimiś kwotami, no jest ważne, żeby mogły się do tego w jakimś sensie przyczynić do kupna tego komputera, bo naprawdę będą z tego korzystać i będą korzystać natychmiast.
Ja jeszcze bym dodał, że Kraken to nie jest jeden komputer.
Tak.
To jest rodzina komputerów, która ze sobą w szybkiej sieci współpracuje i dołączenie takiego komputera kwantowego pozwoliłoby jako takiego komputera do szybkich obliczeń, dołączenie do tej rodziny stworzyłoby nową jakość przetwarzania algorytmów, nową jakość analizy danych i to jest właśnie byłoby uzupełnieniem tej całej infrastruktury obliczeniowej.
No a mając dostęp do stałej, bezpiecznej energii, no bo mamy i offshore i będzie zaraz elektrownia, no czy może nie zaraz,
no
ale
właśnie,
wszystko się
trochę
dzieje,
potrwa.
Trochę potrwa, ale miejmy nadzieję, ja liczę na to, że na pewno ta elektrownia powstanie. Są inwestycje w sieci energetyczne, czyli budowane są nowe, remontowane są te, które mamy do tej pory. To wszystko jest potrzebne między innymi do przetwarzania danych, bo wiemy, że sztuczna inteligencja jest bardzo energożerna. Jeśli do tego doszedłby komputer kwantowy, o który po raz kolejny apelujemy, i jeśli otwarłaby tutaj biuro Europejska Agencja Kosmiczna, no to mamy tak nieprawdopodobny rozwój, że ja już nie będę tutaj wymyślała. Mam nadzieję, że on się po prostu ziści. Niestety nie porozmawiamy dłużej, ponieważ wiem, że panowie idą otwierać konferencję za chwilę, w związku z czym czas nam się na dyskusję skończył. Bardzo serdecznie dziękuję. Żałuję, że tak krótko. Mam nadzieję, że będziemy się spotykać częściej, bo tematy naprawdę niesamowicie ciekawe. Moimi Państwa gośćmi byli dziś profesor doktor habilitowany inżynier Henryk Krawczyk, kierownik projektu CASE, profesor doktor habilitowany inżynier Bogdan Wiszniewski, kierownik projektu CASE, profesor doktor habilitowany inżynier Mariusz Kaczmarek, prorektor do spraw kształcenia. W studio wyjazdowym audycję realizował Dominik Lewicki, w Radiu Gdańsk Katarzyna Piekło, a prowadziła Iwona Wysocka. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Dziękujemy.
Ludzie i pieniądze.